Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Ja od razu wskakuję i przedstawiam nasze gościnie. Dzisiaj nagrywamy w czworokącie, czyli mamy dwie wspaniałe gościnie z podcastu Czułe Punkty. Cześć dziewczyny.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo nam jest miło, dziękujemy za zaproszenie.
Muszę powiedzieć na początku, że zżera mnie ogromna trema, dlatego że jestem słuchaczką Czułych Punktów od wielu lat. Ostatnio świętowałyście 3 lata i słucham was w sumie praktycznie od samego początku. I często zdarzało się, że nagrywałyście odcinek, o którym my myślałyśmy.
Przepraszamy.
Często nas to nie powstrzymywało. Stwierdziłyśmy, że im więcej takich feministycznych głosów, tym lepiej.
Dokładnie, dokładnie. Od dawna mi się marzyło, żeby zrobić crossover episode z wami i żebyśmy trochę pośmieszkowały na antenie. I wybrałyśmy dla was dosyć trudny temat, moim zdaniem, do śmieszkowania, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o humorze, o poczuciu humoru i o tym, co śmieszy feministki. No i to jest dosyć karkołomne zadanie, rozmawiać o żartach i o śmiesznych rzeczach w taki sposób, żeby to nie był suchar, no bo to jest trochę jak z tłumaczeniem kawałów, że trochę się zabija magię, ale liczę na to, że uda nam się wyjść z tego obronną ręką. I co? No i chyba do dzieła.
Do dzieła. Co tam masz na pierwszy ogień? Z czym grillujesz dziewczyny?
No, na pierwszy ogień ja chyba chciałabym w ogóle wywołać właśnie, postawić taką trochę niemożliwą tezę, czyli, że jest coś takiego jak humor feministyczny. Ale w zasadzie myślę, że łatwiej może będzie nam o tym rozmawiać w taki sposób, że właśnie z punktu widzenia takiego pytania, co nas śmieszy, co śmieszy feministki. No bo takie podejście właśnie, że o humor feministyczny, no chciałabym zobaczyć taką książeczkę, jak w latach 90. były wydawane.
Czyli... Które ty, Marta, kochałaś czytać i występować, wiemy, pamiętamy.
No bo też nie będzie tajemnicą, bo ją od razu zdradzam, że słuchałyśmy też waszego odcinka z Olgą Drędą przy okazji jej książki Słowo Humoru. No i tam też gadacie o tych książeczkach, tak? Przychodzi baba do lekarza, kawały o księżach i tak dalej. No i czy chciałabym zobaczyć taką książeczkę Kawały feministyczne i co by właściwie w takiej książeczce było? Więc to jest pierwsze bardzo trudne pytanie, którym was grilluję.
Słuchaj, no w takiej książeczce nie byłoby nic, tam by były puste strony, bo jak wiadomo, feministek nic nie śmieszy i feministki nie mają dystansu i poczucia humoru. No.
Zacznijmy od myślisz. Tak?
No, zgadzam się z tobą, że to jest bardzo trudne pytanie i dzięki, że je zadałaś, bo... To nas stawia w takim super położeniu, że możemy nic mądrego nie powiedzieć, nie? To zawsze dobrze, jak się z gościem. No nie wiem, ja rzeczywiście kiedyś tam nawet próbowałam przeszpilić coś takiego jak w ogóle to, dlaczego my się śmiejemy z różnych rzeczy i dlaczego my się nie śmiejemy z różnych rzeczy. I próbowałam pisać na ten temat jakąś pracę naukową, ale nie pamiętam żadnych wniosków, więc słuchajcie, może spróbujmy to jakoś zrekonstruować na podstawie rzeczy, które rzeczywiście nas śmieszą albo takich, które nas śmieszą, ale się wstydzimy, że nas śmieszą.
O, najlepsze.
Czyli najlepsze. Właśnie wypowiemy rzeczy, za które potem będą nas grillować w internecie, że jak to w ogóle można. Albo będzie nam się śniło po nocach, że o Boże, jak mogłam to powiedzieć.
Nie, słuchajcie, ja nie chcę zostać skancelowana, ale myślę o tym...
Nikt nie chce, Marta. To nie jest tak, że można wybrać.
Myślisz, że tylko ja nie chcę. Ja myślę, że tylko ja nie chcę.
Dzisiaj proszę mnie nie skancelować i akurat cię to ominie. Niestety, tak to nie działa.
No today Satan. Słuchajcie, wiecie co? Ja tak myślę o tym właśnie takim humorze feministycznym czy dziewczyńskim i też trochę przygotowując się do tego odcinka, myślałam o tym, że tak naprawdę no, jest niby taka zasada, że różne grupy, które mają gorzej niż taki defaultowy człowiek, czyli biały mężczyzna z zachodniego kraju, z klasy średniej i tak dalej, to generalnie jest raczej taka zasada, że powinno się śmiać, że można się śmiać z siebie, jak jesteś taką grupą właśnie niedefaultową, ale zasadniczo no, na przykład inaczej to brzmi, kiedy ty jako laska taka, śmiejesz się z jakichś takich kobiecych cech, a inaczej to brzmi, kiedy śmieje się z tego tenże chłop. To jest oczywiste, ale też myślałam o tym właściwie, czy w takim kobiecym humorze tak naprawdę, gdzie jest ta śmieszność, nie? Gdzie jest ta zabawność? I mam wrażenie, że jak myślę o różnych komiczkach, myślę o takich stand-uperkach amerykańskich, myślę naprawdę o popularnym takim humorze dotykającym rzeczy i doświadczeń kobiet, to mam wrażenie, że głównie żart jest z tych jakichś schematów funkcjonowania i jakichś modeli i modeli myślenia i tak dalej, które nam właśnie narzuca system, w którym żyjemy. Że my nie śmiejemy z takich jakichś, nie wiem, immanentnie przyrodzonych, biologicznych cech kobiecych, tylko z tego, jak kultura skonstruowała nam tę kobiecość w głowach.
Przykład.
A że ja przykład. O Jezus, no nie wiem, no na przykład taki żart, że jak tu po prostu skryć, w jakim miejscu tajemniczym, jak najdyskretniej schować do kieszeni tampona, jak idziesz w biurze do kibla, nie? Albo na przykład, jak pamiętam, że jak ja pracowałam w Wasz Dzienniku kiedyś, w portalu satyrycznym, i tam właśnie przyszłam po to, żeby rozkręcać dział Aż Kobiety, że właśnie humorek feministyczny, nie? Że humorek dla kobiet, ale taki właśnie, że bardziej woke, a nie, że taki tutaj jak z tych książeczek, że przychodzi baba do lekarza. No i nie wiem, i na przykład właśnie też jakieś takie teksty pisałam, po prostu odwaga i heroizm 30-latki wyszła w krótkich spodniach i nóg nie ogoliła. Albo jakieś takie randkowe rzeczy, wtedy był to jeszcze złoty czas apek randkowych, więc na przykład jakieś o Tinderze pisałam rzeczy typu że po prostu dramat, że się przewinęło w prawo i teraz trzeba iść na tę randkę i tak dalej, i tak dalej.
No i się zastanawiam nad jeszcze jedną taką kwestią, czy widziałybyście jakąś różnicę pomiędzy humorem kobiecym, czyli takim tworzonym przez kobiety o jakichś właściwościach i zdarzeniach, które mogą kobiety spotkać z ich perspektywy, a humorem feministycznym, który miałby jeszcze jakiś taki cel, wiecie, emancypacyjny, że to nie chodzi tylko o po prostu opowiadanie historii kobiet, ale jeszcze dodatkowo po prostu wyzwalanie wszystkich innych grup, które są jakieś mniejszościowe i wiecie, jakieś takie rozsadzanie dyskursu. Jeszcze ponadto, jakby samo w sobie jakby bycie kobietą, komediantką nie było dostatecznie wyzwaniem, to jeszcze, prawda, czy komediantki uratują świat, prawda? To jest pewnie ta myśl, która każdemu spędza sens powiek.
No myślę, że chyba jest taka różnica, w sensie, że kobieta komediantka może uprawiać taką humoreskę ogólną, jak na przykład właśnie u Olgi Drandywej w książce jest taki w sumie nie za długi rozdział, ale jest o kobietach satyryczkach, tak, kabaret Olgi Lipińskiej, Maria Czubaszek, Agnieszka Osiecka. No i to jest taki humorek właśnie bardziej trafiający w szersze gusta, a na przykład właśnie stand-uperki amerykańskie, bo ja też tutaj nie będę ukrywać, że ja wysłałam dziewczynom bardzo długą listę stand-uperek, które mnie śmieszą.
Słuchajcie, Eliza Schlesinger, Ali Wong, Taylor Tomlinson, wszystkie tam były.
Wszystkie tam były, bo po prostu to jest właśnie taki, ja mam algorytm na Instagramie, że mam teraz kobiety stand-uperki, Free Palestine i taki humor dla młodych matek. I to po prostu zderzenie tam jest po prostu bardzo... Aha, i jeszcze takie porady właśnie, jak nie zwariować, nie? Czyli zdrowie psychiczne. Więc to jest właśnie mój algorytm na Insta. Więc one wszystkie tam są, te stand-uperki. No i wydaje mi się, że one jednak właśnie, tak jak Malina tutaj zasugerowałaś, one mają taką trochę misję, żeby obśmiewając te absurdy, w jakich przychodzi nam funkcjonować, no odsłaniają te mechanizmy i pokazują, że to jest bez sensu i po prostu przestańmy. Stop.
Ja mam jakąś taką, jak poprosiłaś o takie rozróżnienie albo pytałaś, czy jest takie w ogóle, no to ja jak sobie myślę o w ogóle humorku, to trochę widzę taką różnicę i od razu jak myślę sobie humorek, to myślę o polskim kabarecie i mam takie w ogóle nie chcę.
Nie idźmy tą drogą.
Nie idźmy. I potem sobie myślę o stand-uperkach takich jak Nikki Glaser, którą w ogóle kocham, uwielbiam i bardzo... Lubię to, że ona w ogóle nie ma filtra, ta dziewczyna, i przy okazji potrafi hostować programy typu Fuckboy Island i po prostu bardzo kocham mieszanie tych wszystkich porządków. No i jeżeli chodzi na przykład o ten kabaret polski, no to dla mnie te kobiety, które tam są, to trochę w formie takiej paprotki, które powiedzą coś śmiesznego, trochę powiedzą wiedzą, jakby wpiszą się w ten ogólny humorek i obśmieją i same opowiedzą te żarty o blondynkach, ale jednak wciąż wspierając trochę to jakby samo myślenie i trochę będąc tym dowodem na jakby potwierdzającym regułę i że wszyscy się jeszcze bardziej z tego śmiejemy, a jednak dla mnie ten stand-up, który od jakiegoś czasu rozkręcił się na tyle dobrze, że stał się też mainstreamowy i widzimy, że na przykład mnóstwo komiczek, stand-uperek na Netflixie ma swoje w ogóle solo show i to jest naprawdę jakiś taki, wiecie, fenomen, gdzie po prostu to nie jesteś tylko elementem tego spektaklu trochę, gdzieś tam napisanego właśnie przez kogo, tylko jesteś sama, też wiadomo, że one, te stand-uperki pewnie mają jakieś świecie współpracowników, którzy z nimi piszą te żarty i pewnie jest gdzieś tam pod tym kątem duże rozróżnienie, jak wygląda ta ekipa, no ale jednak to jest one woman show, no i one mają tam jakąś swoją opowieść o jakimś tam doświadczeniu typowo związanym z jakąś opresją patriarchalną. No i jakby wydaje mi się, że to jest gdzieś jakaś taka podstawowa różnica, że ten feministyczny żart, on jakby tematyzuje to doświadczenie funkcjonowania kobiety w kulturze opresyjnej, w ogóle w społeczeństwie i tego w ogóle co jakby... Te zasady, w które wierzymy tak bardzo mocno, jako te, które po prostu gdzieś tam, przecież to jest naturalne, że mamy podział na kobietę i mężczyznę i są dwie pcie i jak mówi nas przyszły prezydent elekt.
Ile jest płci? Dziewczyny, szybko, proszę powiedzieć.
Tak to po prostu jest. Po prostu kobieta jest matką, żoną i tak dalej i w ogóle to jest wszystko. I no dla mnie to jest taka chyba podstawowa różnica, no ale za tym wszystkim też chyba się kryje też postawa Marudy, feministycznej psu i zabawy i tego, że jednak mówisz też, co nie jest śmieszne, że musisz to jednak kontestować.
Jak ja myślę, wiecie, o tych właśnie takich amerykańskich stand-uperkach, to pamiętam, że kiedyś oglądałam właśnie ich sporo, tak leżące w niedzielę pod kocykiem, to miałam wrażenie, że one bardzo tematyzują w tych swoich kolejnych programach, które też, no wiadomo, stand-up taki filmowany, trasy stand-upowe polegają na tym, że masz jeden program, nie wiem, na przykład godzinny show, z którym jeździsz i potem rok później masz drugi i znowu z nim jeździsz. No nie wymyślasz, wiadomo, nowego materiału na każdy występ. I że one w tych kolejnych swoich stand-upach dotykały takich klasycznych etapów w życiu kobiety. Mhm. To znaczy, że na przykład, nie wiem, że Eliza Schlesinger miała najpierw jakiś taki program o tym, jak dziewczyny singielki chodzą na randki i chodzą wszystkie w takich za małych kurteczkach i drżą z zimna, bo jest im zimno, ale muszą mieć małe kurteczki, nie mogą być ciepło ubrane. A potem się zaręczyła i miała o zaręczynach i o ślubie program. Ali Wong miała nowy program, jak zaszła w ciąży i została matką. I że takie klasyczne bardzo etapy dorosłości, czy takiego no, konwencjonalnego życia po prostu, one zaliczają w tych stand-upach, no dotykając jednak właśnie takich etapów, które sprawiają, że się stykamy jako laski z nowymi zupełnie doświadczeniami i wewnętrznymi, ale też na przykład stykamy się w nowy sposób z tym, jak traktuje nas społeczeństwo, albo z tym, jakie wyzwania przed nami stają.
No to tutaj, to ja chętnie opowiem właśnie swój ostatnio ulubiony żarcik w tym tonie, czyli to jest Gina Brion i ona opowiada też właśnie o tym etapie macierzyństwa i o tym, jak w ogóle zderzyć macierzyństwo z byciem feministką. Coś, właściwie jakiś nowy etap też dla mnie ważny jakby na mojej życiowej drodze, bo jednak jak zostaje się matką, to trochę się przestawiają akcenty też w tym, jak jesteś opresjonowana. To jest taka nowa powiew świeżości wtedy. I o dziwo on może też pochodzić od koleżanek feministek, niechcący. Czasami niechcący, czasami chcący, ale właśnie Gina Brion opowiada o tym, że wszystkie jej koleżanki, jak została matką chłopca, to mówiły jej, że no teraz od ciebie to wszystko zależy, ty teraz wychowujesz kolejne pokolenie mężczyzn. A ona na to, a mogę najpierw nauczyć go alfabetu? I oczywiście tak może, ale no najpierw musi być, prawda, a jak aborcja i tak dalej, i tak dalej. Więc no mnie takie rzeczy bardzo, bardzo bawią, bo gdzieś tam właśnie jako mama chłopca zadaję sobie też te pytania i jednak trzeba to robić na wesoło, bo presja tej odpowiedzialności jest zbyt duża i myślę sobie, że właśnie te rzeczy nas śmieszą, jak przeżywamy podobne rzeczy, nie? Czyli gdzieś tam wcześniej śmieszyło mnie chodzenie na te randki, marki i właśnie żarty z tego, co tam na tym Tinderze można znaleźć. Ale nie bójcie się dziewczyny, bo męża też można znaleźć, jeśli to jest właśnie to, czego szukacie. I też bardzo mnie bawiły na przykład żarty Taylor Tomlinson związane z jej zdrowieniem, z problemów ze zdrowiem psychicznym, jak też byłam na tamtym etapie i jakby też się z czymś zmagałam. Więc myślę, że to jest taki humor, który musi być real, żeby cię śmieszył.
No trochę tak, ale no mamy taki w takim razie żart trochę jako taka wspólnota doświadczeń i trochę takie przetrawianie tego, jakby z czym się musimy stykać jako kobiety żyjąc w określonym kręgu kulturowym, ale czy żart też może być waszym zdaniem jakoś emancypacyjny? Czy on też ma taką... Może być też takim wytrychem do tego, żeby trochę burzyć te mury i czy jakby tym elementem jest właśnie przekraczanie tych na przykład granic przez niektóre komiczki albo właśnie też bycie tą psu i zabawą, która jakby mówi, co nie jest już śmieszne i pokazuje, co może być śmieszne. Albo odwracając na przykład, czy ta psu i zabawa może być taka, że ona odwraca akcenty, pokazując nieśmieszność tego żartu. Jak wy to widzicie?
Z tym takim przekraczaniem, to ja pomyślałam, jak pytałaś o to, że ja bardzo lubię w kobiecym humorze, występach i tak dalej, jak dziewczyny nie są takie kobiece i delikatne, tylko lubię, jak na przykład są takie jowialne albo rubaszne, albo się generalnie w ogóle nie przyjmują, są takie trochę knurskie na przykład, nie? Albo właśnie, że w ogóle widać, że nie ma żadnego przejęcia się w tym, tej uprawianej przez niektóre komiczki komedii, takim tym, czy ja dobrze będę w tym wyglądać, czy nie będę jakoś, nie wiem, głupio, czy tutaj nie wyjdę na babochłopa. Bardzo uważam, że to samo w sobie jest wyzwalające i w ogóle samo w sobie wyzwalające jest to, żeby pokazać, że kobieta może być śmieszna, nie? Bo to jest też, myślę, duża sprawa, że generalnie w takim klasycznym chłopako-dziewczyńskim podejściu to panowie tutaj są śmieszni, a dziewczyny chichoczą. I samo to, że laska ci opowie jakiś po prostu gruby żart, a ty się zwijasz ze śmiechu, już samo to jest subwersywne czasami.
To na to chyba Amy Schumer stawiała, nie? Takie.
Tak, Amy Schumer problematyczna chyba. Chyba mogłybyśmy się pokłócić o Amy Schumer. Nie wiem, czy to już jest ten etap.
Dajmy jej spokój, niech zostawmy ją z dala od tego podcastu. Niech sobie tam będzie gdzieś.
No ale a propos przerywania dobrego humorku innym, no ja mam jakiś taki, nie wiem, jakiś dostrzegam potencjał emancypacyjny w tym, że w ogóle nie mówimy o tym, że coś jest śmieszne, tylko że mnie nie śmieszy, nie? Czyli że jest jakaś osoba w grupie czy na sali, która powie, no dla mnie to nie jest śmieszne. I wtedy się okazuje, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny humor, bo w gruncie rzeczy każdy doświadcza tego życia inaczej i inne rzeczy będą go dla niego jakieś takie jakimś objawieniem, nie? Ojej, to nie tylko ja tak mam. I czasami piszą do nas właśnie jakieś osoby, które słuchają podcastu i mówią, nigdy sobie nie zdawałam sprawy z tego, a teraz jak wy to powiedziałyście, to się rzeczywiście wydarza. I czasami to są też śmieszne rzeczy, a czasami smutne. Ale tak sobie pomyślałam o tym, że w tym jest jakaś moc. Że ja na przykład, że ktoś powie właśnie, wiesz, no ja się w tym nie odnajduję, dla mnie to jest krzywdzące, albo w ogóle nie wiem, co pana w tym śmieszy. Aż się zaczęłam jąkać, myśląc o tych panach, którym się przeciwstawiam, tak sobie zwizualizowałam.
A często się przeciwstawiasz jakimś panom?
No niestety tak, no.
O, ja wam powiem coś.
Jest taka zmęczona, Jezu, ile można.
Na pełen etat po godzinach po prostu psuj zabawa na pełnej. No nie, no ale proszę pana.
Słuchajcie, ja wam powiem, co ja dzisiaj zrobiłam, bo ja dzisiaj postanowiłam użyć na swojej ścieżce jako influencerki na Instagramie humoru jako narzędzia, ponieważ wczoraj nagrałam, słuchajcie, rolkę o migracji. Tak trochę...
Śmieszny temat, wiadomo.
O Jezu, Marina, daj, żeby dokończyć, a ty już po prostu się wcinasz i musisz wyjaśnić za mnie. Daj żyć. No więc nagrałam rolkę o migracji w związku z tym, że mamy bardzo trudną sytuację związaną z polityczną inwą wokół tego tematu. No i tam jakiś, opierając się na książce takiego naukowca, specjalisty, podałam 3 takie fakty, które uznałam, że mają znaczenie w obliczu tej inby. I dostałam bardzo dużo komentarzy, w tym właśnie takich, że o, a ty byś uchodźcę przyjęła do domu, o, to tutaj widzę, że jakaś tam młoda cizia się wypowiada, a tutaj...
Życia nie zna.
Że,
życia nie znasz, pojedź najpierw do Londynu, Paryżu, Mediolanu i tak dalej, potem się wypowiadaj. Niektóre z tych komentarzy były takie klasycznie po prostu patriarchalne albo po prostu były w stylu głupia jesteś, ale niektóre były zabawne, ale niektóre były takie, że chciałam na nie odpowiedzieć, ale nie odpowiada się na takie komentarze, bo wtedy rodzi się dyskusja. I nagrałam w związku z tym materiał, w którym siedzę i czytam te komentarze zanonimizowane i odpowiadam na nie i je komentuję i się z nich śmieję. I miałam poczucie, że bardzo to było dla mnie wesołe doświadczenie jako takie. I myślę, że wesoła też wyszła ta roleczka i po prostu mam takie wrażenie, że jest coś w ogóle też samooczyszczającego w czymś takim, żeby publicznie skonfrontować jakieś takie patriarchalne tezy, którymi dostajemy w twarz i zobaczyć, że inne osoby też to śmieszy. I to jest na przykład też coś, o czym czytałam, kiedy pisałam dawno, dawno temu taki tekst a propos tego, jak kobiety, które typu właśnie dziennikarki, polityczki, mierzą się z hejtem. No bo oczywiście mierzą się z hejtem w sposób nieproporcjonalnie wyższy niż mężczyźni w takich rolach życiowych. I tam też właśnie jak rozmawiałam z taką ekspertką od mowy nienawiści i od hejtu, to właśnie mówiła, że to jest bardzo dla wielu osób oczyszczające i bardzo jest takie przydatne w pierwszym odruchu. Dobrze działa rzeczywiście przeczytać komuś to, jaki hejt się dostaje i usłyszeć feedback od tej drugiej strony, w sensie tym feedbackiem jest oczywiście najczęściej śmiech i beka z tego, nie? Żeby po prostu to obśmiać w jakimś zaufanym gronie.
No tak, no bo ty w zasadzie za wiele też nie musiałaś robić w tej rolce, wystarczyło przeczytać to, co tam oni ci napisali, nie? Aczkolwiek moje ulubione i tutaj szewskis naprawdę na komentarz, obyś nigdy nie musiała żyć w kapitalizmie. Dziękuję!
Tak, bo jeden pan mi napisał, bo ja tam powiedziałam, że coś tam, tak działa kapitalizm, system, w którym żyjemy i pan mi napisał, że nie żyjemy w kapitalizmie, tylko w demokracji i on mi życzy, żebym ja nigdy nie musiała żyć w kapitalizmie, bo wtedy to ja się przekonam, jak to jest.
No, także tak.
Pomyślałam sobie też o takiej rzeczy, która mi się wydaje najbardziej wstrząsająca generalnie, w stand-upach. To są takie momenty, kiedy nagle komedia się przeradza w dramat i właściwie nie wiadomo, kiedy to się stało, że cała sala po prostu milknie. I nie mogę sobie przypomnieć tego tytułu, ale to był swego czasu taki przełomowy.
Hanna Gadsby?
Tak, Hanna Gadsby, ale jaki był ten tytuł?
Pierwszy stand-up Hanny Gadsby na Netflixie. Każdy sobie szuka.
Pamiętacie?
Nie, ja nie pamiętam, ale też sobie właśnie o nim myślałam przed chwilą, ale zaraz może zdążę wygooglować.
Ale opowiedz o nim tak, wiesz, mniej więcej, nie? Co tam się wydarzyło dla osób, które nie pamiętają go?
Ja właśnie nie pamiętam, co się wydarzyło. Znaczy dla mnie to było najbardziej wstrząsające to, że ja nie wiem, w którym momencie ona zaczarowała tę sytuację tak, że już powoli jakby ten śmiech i uśmiech z twarzy stopniał i zaczęłam czuć zupełnie inne emocje i nagle jestem jakby obudziłam się z jakiegoś złego snu jakby w środku zupełnie innego stanu emocjonalnego. Dawno już oglądałam ten materiał, więc musiałabym do niego wrócić, ale pamiętam to wrażenie. I potem to podobne wrażenie mi się pojawiło w momencie, kiedy oglądałam taki serial Crazy Ex-Girlfriend. Nie wiem, czy wy oglądałyście go?
Tak, ja widziałam parę odcinków.
Ale całe z początku pewnie?
Tak.
To jest taki serial.
Ja tego nie oglądam.
On w ogóle zaczyna się od takiego bardzo śmieszkowania, a jest potem strasznie długi i przechodzi przez wiele takich etapów, które są no tak jakby zupełnie inne osoby zaczęły pisać scenariusz, wiecie, jakby ktoś sprzedał serial innej stacji i jednocześnie innym producentom i wymyślił coś zupełnie innego. A to wynika wprost jak gdyby z podróży bohaterki i z jej rozwoju, że ona... No tam jest taki motyw, że powiedzmy, że ona unika w jakiś sposób życia i konfrontacji z jakimiś takimi wyzwaniami, które zaczynają przerastać. I na początku to jest bardzo śmieszkowe, bo robi bardzo śmieszne rzeczy, których nikt nie rozumie. Jest to ogólnie takie właśnie, prawda, no typowa komediowa postać, która jest kompletnie odklejona od rzeczywistości, a potem się okazuje, że pod tymi jej motywacjami kryje się coś głębszego. I też właściwie nie wiadomo, kiedy my jesteśmy nagle w którymś sezonie zmierzeni z jakimś takim mrokiem totalnym. I to jest dla mnie taka miara jakiejś takiej wielkości tej komedii czasami.
No to są mocne momenty, że tak śmieszne, że aż straszne, albo tak straszne, że aż śmieszne. I chyba trochę we Fleabag też jest
właśnie
ten humor,
chciałam,
nie?
Też tak mi to przyszło do głowy, że tam... Po prostu jest to tak słodko-gorzkie i czasami to spojrzenie do kamery tej głównej bohaterki, która mówi już po prostu nie wie, kiedy przekroczyła te granice i kiedy to wszystko poszło tak daleko, że no to chyba sprawia, że ona jest jakby, on się tak wybija i dlatego zrobił taką furorę, nie? Że jakby ona jest właśnie taką trochę rubaszną, trochę wymykającą się tym wszystkim takim definicjom tego, że no, portretujemy tą współczesną kobietę, która powinna gdzieś tam być zabawna, wykształcona, randkuje, ma jakieś tam swoje przygody, a ona w ogóle wydaje się romans z księdzem, nie? W ogóle jakby...
Spoiler dla tych, którzy nie widzieli ostatniego sezonu.
Tak, tak, że to połączenie zabawnego i łamiącego serce jest hipnotyzujące totalnie, dla mnie też. Myślę, że to jest wielka sztuka to połączyć tak, żeby rzeczywiście oba te elementy działały naraz. I w ogóle też mam wrażenie, że bardzo często w jakichś kompletnie tragicznych sytuacjach kryje się jakiś humor, który można sobie znaleźć, nie? I odwrotnie, że trochę, teraz tak już filozoficznie cisnę, ale że gdybyśmy nie doznawali jakiegoś po prostu cierpienia, opresji, smutku, to trochę ten humor byłby nam po nic i trochę trudny, trochę tak mam poczucie, że ludzie, którzy mają takie super łatwe życie i są takimi super optymistami i wszystko im idzie mega gładko, nie mają najlepszego poczucia humoru.
Czyli humor tylko jako mechanizm radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Dramat i ciężar egzystencji i na to dopiero można
powiem
humorek.
Powiem więcej. Tylko trauma.
Humor tylko na pogrzebie.
Także w sumie powinniśmy być wdzięczne, słuchaj.
Czego śmieją się feministki tylko z ciężkich rzeczy.
Ale wiecie co, a propos ciężkich rzeczy, to ja też chciałam wam opowiedzieć o takiej komiczce. Poszłam na film o niej, dokumentalny, w którym ona była główną postacią. Teraz na Millennium Dogs Against Gravity, to był film o...
Wiem, o którym filmie mówisz.
Ale słuchaczki jeszcze nie wiedzą, ty mi nie spoiluj tutaj znowu. Najpierw jedna, potem druga. Po prostu człowiek nie zdąży dokończyć.
Cztery baby się spotkały przy jednym mikrofonie.
Ojej! No i słuchajcie, film nazywa się Coexistence My Ass, czyli współistnienie do czorta, albo nie wiem.
Aga Zama, volume 2.
Właśnie tak Marta zajmuje się też tłumaczeniami, żeby nie było.
Film jest o komiczce izraelskiej Noam Shuster Eliassi. I kiedy ja przeczytałam, że on jest o komiczce izraelskiej, to szłam tam z duszą na ramieniu i myślę, że wiele osób, które teraz słuchają, też ma w tej chwili duszę na ramieniu, że ja teraz powiem, że tutaj komiczka izraelska jest bardzo fajna, ale ona jest bardzo fajna i ona też była na żywo na tej premierze i tam mówiła właśnie bardzo mocno i bardzo jasnymi słowy, co się w tym momencie dzieje w jej kraju i bardzo mocno też oceniała rząd. I film jest o tym, że ona kształciła się, chodziła do szkoły w takiej małej społeczności w Izraelu, w którym w takiej doskonałej symbiozie, jakby komunie prawie, że żyły rodziny palestyńskie i izraelskie. Przyjeżdżały tam Hillary Clinton, tam oglądać tę szkołę, jakieś tam, wiecie, wielkie polityczki, dzieci dawały kwiatki, śpiewały piosenki po prostu przed jakimiś politykami światowymi. No i potem właśnie Noam została taką młodziutką jakąś pracowniczką ONZ-u, taką aktywistką na rzecz właśnie pojednania izraelsko-palestyńskiego, ale zaczęła sobie zdawać sprawę, że to jakoś ona jeździ, robi te prelekcje, robi te odczyty, gada i to w ogóle jakby nie działa, nic się nie zmienia i postanowiła, że zostanie stand-uperką. I postanowiła, że będzie w ramach właśnie komedii stand-upowo na śmiesznie przybliżać jakby Palestyńczyków Izraelczykom i odwrotnie i jakoś tak łączyć przez humor. I okazało się, że to daje jej o wiele większą platformę. Okazało się, że na przykład może być w izraelskiej telewizji i ten humor jest jakby jakimś takim przesmykiem, przez który może przemycić pewne kwestie, o których nie mogłoby powiedzieć na poważnie. I oczywiście wszystko to się źle kończy, bo w końcu tam wypada z tej telewizji i potem już następuje inwazja Izraela na Gazę. Ten film się właśnie wtedy kończy tam pod koniec 2023 roku. Więc okazuje się, że ten humor też nie zbawił świata, ale ciekawy bardzo jest ten mechanizm, że na poważnie czasem da się dużo mniej powiedzieć, niż kiedy to mówisz na śmiesznie.
Mhm. Tak, mocne. Mocny statement i też dużo chyba przykładów można byłoby z tej mojej listy powrzucać, bo ogólnie to tak działa, już to gdzieś tam nakreśliłyśmy, że kto się może śmiać z kogo, jakby najbezpieczniej się śmiać z samego siebie.
i że to, że jesteś częścią jakiejś grupy mniejszościowej, daje ci w pewnym sensie taką legitymację, że no ja mogę, mi wolno, czyli tak, geje mogą się śmiać z gejuchów i tak dalej, więc tutaj ona właśnie trochę wydaje mi się, że to ten jej głos krytyki jest właśnie mocniejszy, jeśli chodzi o Izrael, bo właśnie wypływa jakby z wewnątrz, ale innych przykładów też tutaj szukam i chciałam chyba przede wszystkim tą Tine Frimmel wywołać, która no jest stand-uperką, która znowu no jakby takim, w takim typowo też amerykańskim stylu ma ten właśnie, tak jak ty, Aga, mówiłaś, ten solo show trochę o sobie samej. No i ona cierpi na porażenie mózgowe, chociaż ona mówi w swoim jednym skeczu, że ona nie cierpi na porażenie mózgowe, tylko ona cierpi na ludzi. Więc ona gdzieś tam ma ten mega mocny żart o swojej niepełnosprawności i to, myślę, pozwala jej też dużo takich blokad przełamać w tej publiczności, która siedzi i tego stand-upu słucha. Zresztą ona sobie też o tym żartuje, jaką właśnie ewolucję tutaj ci widzowie przechodzą. Mówi, że często się zdarza, że jest na widowni ktoś, kto myśli, że ona właśnie robi sobie jaja z ludzi niepełnosprawnych i dopiero w pewnym momencie jakby dociera do tej osoby, że to jest jakby autożart i wtedy ta publiczność się trochę jakby też rozluźnia, bo mówi, aha, dobra, no to ona może, nie? I czy macie jeszcze jakieś takie przykłady właśnie jakiegoś takiego żartu, który może być mocniejszy właśnie przez to, że gdzieś tam ta legitymacja jest?
Mi przyszło coś do głowy teraz. Przykład z życia. Uwaga, anegdota. Zakończył się Pride Month. Mój serdeczny przyjaciel, twoja stara, prowadził w Poznaniu te 3 dni na dziedzińcu, które były związane tam z występami i udostępnianiem sceny różnym performerom queerowym. No i twoja stara, jak to ona, matka, której nigdy nie mieliście i nigdy nie będziecie chcieć, musiała pouczać tam wszystkich zgromadzonych na dziedzińcu i śmieszkować, być po prostu całą sobą wspaniałą. No i co roku są żarty z tego, że no dziękujemy osobom hetero, że pozwoliły nam mieć ten jeden miesiąc, w którym możemy siebie celebrować, że zaraz tą całą uwagę jakby wygasimy, żebyście wy mogli wrócić do normalności, a my żebyśmy mogli żyć w ukryciu i po prostu już się nie afiszować. Więc to jest running joke i tak dalej. No i w tym roku padł ze sceny jakiś taki żarcik w stronę właśnie osób hetero, osób sojuszniczych, które gdzieś tam były na widowni podczas tych występów i ja dokładnie nie potrafię przytoczyć, co tam twoja stara i jej niewyparzona gęba wypowiedziała. No ale generalnie coś tam właśnie było związanego z tym, o czym przed chwilą powiedziałam. No i po tych występach dotarło do niej, że no jakaś osoba zaprzyjaźniona, osoby performerskiej, która była tego wieczoru na tym występie, no powiedziała, że to jest w ogóle skandal, że jak osoby queerowe mogą w ogóle ich, nas, sojuszników, osoby hetero, tutaj w ogóle wyśmiewać, że przecież my wam tak pomagamy, my tu przychodzimy, my wam dajemy miejsce, my wchodzimy na te marsze, a wy się z nas śmiejecie.
Nie no, masakra, nie wolno.
Nie wolno. I w ogóle my, jakby Piotr mi to opowiadał, ja nie wiedziałam, jak ja mam na to zareagować, bo jakby tu jest tyle wątków związanych z tym, nie wszystko jest zawsze o tobie, kochanie. I że jakby właśnie to jest jakby it joke is on you, że właśnie jakby to żart jest właśnie o tym, w jaki sposób ty reagujesz na lekki przytyk związany z tym rozszerzaniem tej heteronormy i tego, wiecie, jakby, że mamy ten miesiąc dumy, w którym wszyscy sobie wieszamy te tęczowe flagi, tęczowe przypinki, jesteśmy takie tacy otwarci, przyjdziemy na ten marsz, Rafał Trzaskowski powie wszystkiego najlepszego i po prostu jesteśmy wszyscy z siebie zadowoleni, odbębniliśmy swój obowiązek i teraz możemy już dalej zapomnieć na kolejne 20 lat o związkach partnerskich, nie?
Tak.
A słuchajcie, a czy Jacek Jaśkowiak był na marszu w Poznaniu? Wyszedł ze swojego zimnego gabinetu?
Na pewno miasto miało swoją tam jakąś w ogóle, platformę.
I też finansuje Marsz Równości Miasto Poznań, to kolejny rok z rzędu.
Chciałam wiedzieć, jak to jest. Słuchajcie, ale właśnie, bo to co ty opowiadasz, to jest też bardzo zabawne, bo to jest takie, jak można zasłużyć, co musisz zrobić, żeby zasłużyć na to, żebym był twoim sojusznikiem, nie? Że musisz się postarać, musisz naprawdę dać z siebie dużo i przypadkiem się nie narazić, bo inaczej okaże się, że to moje wsparcie dla ciebie i dla twoich praw no, było gówno warte. Nie byliło się jednak.
Cofam suba.
Tak.
No trudno jest przekonać niektórych do wspierania, ale też się zastanawiam, jak zaczęłaś mówić, to myślałam, że skończysz tak, że co trzeba zrobić, żeby uniknąć bycia obśmianym, w sensie wiecie, niektórzy mają taką mocną, nie wiem jak to nazwać inaczej niż ściskiem dupy, w sensie taką mocną, wiecie, potrzebę bycia zawsze branym na serio, że kiedy ktokolwiek się śmieje w ich otoczeniu, od razu odczuwają, że to jest na ich temat i zastanawiam się też, z czego to się bierze, nie? Czy trzeba mieć, myślicie, mocne poczucie własnej wartości, żeby pozwolić innym na śmianie się z siebie?
No tak, to jest chyba warunek. Albo bardzo mocne leki uspokajające. No bo to też chciałam wrzucić ten wątek roastu. To też jako taka bardzo mocno amerykańska tradycja śmiechu. Wydaje mi się, że to jest taki specyficzny wynalazek, który na tamtym gruncie się świetnie odnalazł. Że przez to właśnie spięcie dupy, ten political correctness, tak w duchu karnawału jest taki moment na antenie, czyli jest ta konwencja roastu, że wszyscy mogą sobie pocisnąć zdrowo, to chwyta gdzieś tam w tym społeczeństwie. Być może właśnie dlatego, że na co dzień nie mogą sobie wielu rzeczy wprost powiedzieć. Nie wiem, taka hipoteza.
Potwierdzone badaniami na jednej osobie. No ale właśnie może to jest wątek, nie? Bo jakby bardzo często gdzieś tam słyszymy, że teraz to już nic nie można powiedzieć. Mhm. Że teraz to już się nie wolno śmiać, humor umarł, bo po prostu wszyscy są woke, policja moralna jedzie na sygnale. Jak tylko sobie po prostu za bardzo zażartujemy, każdy się czuje urażony, a jak już wchodzą w ogóle uczucia religijne, to już w ogóle wiecie, robi się grubo, zwłaszcza w Polsce. I
no proces, od razu.
Od razu. I czy wy też macie takie poczucie, że już teraz nie można się z niczego pośmiać? Czy to jest może tak, że...
No to ty przywołujesz tutaj feministyczną psuj zabawę i się nas pytasz co chwilę, z czego nie wolno się śmiać?
No tak, oczywiście, jakby to jest jakby koń trojański, wjeżdżam tutaj. To jest może właśnie ten ukryty przekaz dla tych osób bez dystansu, że właśnie, że pewne osoby już nie mogą się z pewnych rzeczy śmiać, bo one już w ogóle nie są dla nas śmieszne i jakby to jest właśnie ta kontestacja tego systemu.
Ja myślę, że jest taka złota zasada bardzo dobra, że można się śmiać do góry, że można się śmiać z osób, które mają lepiej, że możemy się śmiać z Ilona Muska. Uważam, że totalnie jakby Elon Musk jest doskonałym przykładem do osoby, z której można się śmiać a propos wszystkiego niemal. I za to nie jest śmieszne po prostu. Też myślę, że wrażliwość nam się zmieniła. Że to nie jest to, że nie wolno, ale że po prostu nie śmieszy nas już wyśmiewanie osób jakoś słabszych od siebie, bardziej dyskryminowanych, z jakichś grup mniejszościowych, jeżeli tutaj grupa większościowa rechocze, to po prostu chyba, nie wiem, w takiej wrażliwości, w której myślę, że wszystkie tutaj cztery jesteśmy oraz słuchaczki i słuchacze także, to nie jest już po prostu zabawne, tylko czujemy w tym, że no następuje jakiś taki bullying, nie? I nie chcemy w tym brać udziału i to nas bardzo często po prostu nie bawi już.
Z kolei się zastanawiam nad takim, teraz mi to przyszło do głowy, efektem mrożącym, który może z tego wynikać i właśnie jakimiś takimi zarzutami, z którymi można się wtedy spotkać, że jakby wykluczasz kogoś ze swojego żartu, nie śmiejąc się z tej osoby, trochę zakładając, że jej ten żart zrobi krzywdę. Słuchajcie, no po prostu nie ma dobrego wyjścia. Słuchajcie, moim zdaniem trzeba się śmiać ze wszystkich równo, bo jak z kogoś się wykluczy, to potem wyjdzie na to, że dlaczego właściwie? Przecież ta osoba by się wcale nie obraziła i nie można o niej zakładać, że ona ma gorzej, no bo kto ma lepiej, to wiemy, nie? ale z tym, kto ma gorzej, to trudno określić.
Ale wiecie co, właśnie jak powiedziałam o tym Elonie Musku, to jeszcze mi się przypomniało, jak rytualne są takie opowieści, w sensie takie reakcje, jak ktoś się śmieje na przykład z Elona Muska, że jest przećpany i wywraca oczami i nie może ustać i ludzie mają z niego bekę, no ewident, to znaczy on no wiadomo, że jest przećpany, wiadomo z jaką walizeczką się porusza i co tam ma w środku, jakie tableteczki, ale jak ludzie zaczynają się z tego śmiać, to zawsze dużo osób napisze, że nie można z tego się śmiać, bo on ma autyzm, bo tak powiedział i w związku z tym to jest ableizm, jak się śmiejesz z tego, że Elon Musk dziwnie się kolebie na boki i przewraca oczami, się trzęsie. No i właśnie, i to rzucam pod rozwagę, nie? Czy jako... Właściwie nie wiem, czy musimy teraz wszystkie ustalić, czy można śmiać Ilona Muska w jakich sytuacjach, ale po prostu no, że tak, że bywają sytuacje, które są bardzo triki w tym zakresie.
No ale może to jest też o sytuacjach właśnie, w sensie o kontekście, do kogo się to mówi.
Nie ma złotej reguły, tylko za każdym razem trzeba o konkretnej osobie zdecydować, czy z niej się można śmiać.
I przed kim? I czy się śmiejesz z niej, czy z tego, na co ona ma wpływ, czy z tego, na co ona nie ma wpływu, nie wiem. Jakoś może w tym kierunku.
Mm-hmm. No tak, ale teraz Sonia Kisza z Histeria Sztuki wrzuciła taki wątek po ślubie Bezosa, że trochę, że kpiła czy krytykowała wygląd jego żony i jakby postawiła taką tezę, że ona może się z niej śmiać, bo ona jest, to są tacy złole, że już można się ze wszystkiego z nich śmiać. No i to jest też ciekawe pytanie według mnie, czy można się śmiać w takim razie z operacji plastycznych bogatej osoby tylko dlatego, że ma okropnego męża. I...
Ja widziałam te posty Sonii i rzeczywiście ona tam cisnęła z tego, że ta Lauren Sanchez Bezos ma bardzo dużo operacji plastycznych zrobionych i jest taka no, super, też tak no, widocznie, ewidentnie poprawiona. Mhm. Potem właśnie Sonia pisała, że tak, że ona dlatego uważa, że można to wykpiwać i można to krytykować, bo to nie jest coś takiego, że o, dziewczyna sobie po prostu zrobiła usta albo zrobiła cycki i to jest niefeministyczne wyśmiewanie, tylko że jeżeli mówimy o osobie, która po prostu żyje jak na Olimpie, nie jest jak zwykły człowiek, ewidentnie nie jest jak zwykły człowiek, jest żoną miliardera i która mogłaby zrobić mega, mega dużo dobrego i emancypującego dla innych osób, a która wybiera to, żeby tak bardzo, bardzo mocno powielać te wszystkie szkodliwe stereotypy dotyczące urody i powielać to, że tutaj kobieta nie może się starzeć i że musi wyglądać w określony sposób, to tak, wolno się śmiać z tego jej wyboru, bo to tak naprawdę nie jest...
Ale właśnie pytanie, bo gadałaś z nią? Bo
nie gadałam,
bo ja nie.
Widziałam jej story, w których ona tłumaczyła to.
Nie, ale czy gadałaś z żoną Bezosa, nie? No bo...
A z żoną Bezosa to nie gadałam, ale ale bym chciała może. Może by mi to dała jakieś pieniądze.
Bo może ona ma takie insecurities, ja tutaj trochę...
Adwokatem diabła jesteś?
Dolewam do ognia. Nie, to tak, że może wcale bym nie chciała właśnie jej bronić, ale w sumie to nie wiemy, może ma takie...
Chcesz powiedzieć, że bogaci ludzie też mogą być smutni?
Też mogą być smutni, też mogą mieć, no nie wiem, problemy z akceptacją swojego ciała, tak, i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak, ale nie Jeff Bezos, okej, okay, dobra.
Słuchajcie, piszcie w komentarzach, czy Lauren Sanchez Bezos ma prawo sobie robić usta i czy mamy prawo z tego cisnąć bekę.
Tak.
Ale to właśnie też chyba chodzi właśnie o to, jakby odpowiedzialność za te pieniądze, bo możesz po prostu być bogaty i płakać w Mercedesie i nie być jakby tą osobą publiczną, która ma jakiś wpływ i jakby albo próbować wywierać ten wpływ i żyjąc tak publicznie, no bo jakby myślę, że jest trochę takich milionerów, a możesz po prostu być osobą publiczną, która no wiąże się też z kontrowersyjnym człowiekiem, jakby używając tej małego eufemizmu na potrzeby dyskusji, żeby być po prostu dosyć śmieszną. No i po prostu pokazywać się, starać się być też jakąś figurą, czy to dla kobiet, czy po prostu jako, nie wiem, jaką ona chce rolę przyjąć w tej debacie publicznej, czy po prostu jako osoba partnerska, czy po prostu kobieta w biznesie, czy no trudno mi powiedzieć, bo też nie śledzę za bardzo jej poczynań, nie wiem, czym ona się zajmuje. Więc to jest też jakaś taka odpowiedzialność tych osób, które które jednak decydują się na to bycie na świeczniku. No i wydaje mi się, że jakby dlatego pewne rozliczenie, a czy komentarz mamy, czy zadać pytanie, jakby mamy do tego pełne prawo.
Znaczy mamy pełne prawo też eat the rich. I...
Tak, tak. Ostatecznie jakby usta Lauren Sanchez-Bezos to jest jakiś promil problematyczności tej pary, nie?
Dokładnie, więc może trzeba to ostrze satyry gdzie indziej skierować.
Chociaż dla mnie na przykład, jak teraz sobie pomyślałam o tych kwestiach nadmiernej czy tam jakiejś chorobliwej dbałości o wygląd w klasie wyższej, jakby chcieć to obśmiewać, to dla mnie na przykład ten ostatni sezon Białego Lotosu jest dobrym przykładem. Że tam niby to nie jest powiedziane wprost, że jest z tym problem, ale na przykład jak te trzy przyjaciółki, wiecie, myślę o tym trójkąciku.
Bo Biały Lotos dla osób, które nie znają, to tylko też wyjaśnijmy, to jest serial, którego każdy sezon dzieje się w bardzo luksusowym resorcie i w tym ostatnim, trzecim sezonie między innymi trzy przyjaciółki bogate przyjeżdżają do tego resortu w Tajlandii spędzić sobie taki girl trip.
Tak, i właśnie teoretycznie są przyjaciółkami z dawien dawna i zjadły razem beczkę soli i jedna z nich zaprasza dwie pozostałe i właśnie na warstwie dosłownej deklarują ogromne przywiązanie do siebie nawzajem i wielkie wsparcie, natomiast w podtekście, w półsłówkach, w spojrzeniach, w tym wszystkim, co jest mową ciała, wygląda na to, że się nieustannie porównują, chociaż każda z nich jest na swój sposób jakoś tam atrakcyjna, ale jedna z nich tylko jest aktorką. I są też takie momenty, kiedy one rozmawiają o tym, dlaczego ona właśnie zrobiła taką karierę, a pozostałe nie. I tamte próbują ją zapewniać, że no właśnie, to trudno jest wyjaśnić, więc może nie będę opowiadała tego serialu, ale uważam, że to jest świetnie pokazane właśnie to, jak bardzo wszyscy próbują udawać, że to nie jest temat, a jednocześnie jest temat i to jakiś taki mega wyolbrzymiony.
Tak, i to jak właśnie każda z nich ma coś, co nie podoba się pozostałym dwóm, nie? Tak. I tak właśnie są znaczące spojrzenia i też również to dotyczy urody i poprawiania tej urody i próżności i tego, kto się jak starzeje. Ten wątek też tam jest.
Więc może, wiecie, to nie jest o tym, z czego i u kogo się śmiejemy, tylko jak bardzo jest to wyważone i ze smakiem. Prawda? Może tak być?
Może potęga smaku, że chodzi o styl żartu, tak?
O styl żartu, no mi się wydaje, że to jest bardzo takie kunsztowne zadanie, żeby to było blisko krawędzi, ale jeszcze nie na krawędzi i nie spadało z niej, nie? To wtedy są najlepsze żarty. Wszyscy tak na chwilę wstrzymują oddech i czy to było śmieszne? No dobra, tamten się śmieje, to chyba było.
Albo dobra, właśnie, czy ona za daleko wyjdzie, nie? Uff, jednak nie, jednak spoko.
Ja uwielbiam w stand-upach te momenty, kiedy ktoś tak się właśnie zapędzi i w pewnym momencie urywa taką pauzę, robi i stara się przeczytać salę, jak to mówią po angielsku, czyli zbadać temperaturę, co się właściwie dzieje u ludzi i tak jednak odstępuje od czegoś. To są super momenty. Dla mnie to...
A ja lubię te momenty, kiedy jakby nie robi tej pauzy i idzie po prostu jak taran. No są takie stand-uperki też, które... No, gdzieś tam czasem trochę przestrzelą, mi się wydaje, nie? Że, bo jeszcze jest ta kategoria wulgarności, że też nie każdy żart właśnie przystoi damie. I ja bardzo lubię te momenty, jak stand-uperki po prostu jadą po bandzie i są no, trochę obleśne, właśnie takie knurowate, jak mówiłaś na początku, Marta.
No, co wam się w tym podoba? Bo to jest ciekawe. Umiecie to nazwać?
Mi się chyba podoba to, że to jest to przekraczanie właśnie, co przystoi damie, nie? Że jakby...
Łamanie sakrum.
Tak, właśnie to sprytne przekroczenie tego właśnie dekorum czy sakrum to... I to, że właśnie kobieta też może powiedzieć żart o pierdzeniu albo o tamponie zakrwawionym, jakby... No, też normalizujemy pewne tematy poprzez to, że opowiadamy o nich żarty. Chociaż one rzeczywiście tym większe mają pole rażenia, im gdzieś tam to lądowanie jest miększe, że jest ten impet rozsadzania, ale nie wiem, poduszka powietrzna jakaś wybucha i coś to, i nas chroni jakoś, nie?
Mhm. Ja mam podobne bardzo wrażenie. Nie będę powtarzać tego samego, co ty powiedziałaś po prostu.
Przykład możesz podać.
wywołana do tablicy po przykłady.
No nie mam teraz, nie mam teraz nic w głowie, ale tak, no w sensie, wiecie, to jest realny problem dla wielu kobiet, że one czują, że nie mogą swobodnie się wysrać u chłopaka. No przepraszam, ale to jest problem. Normalizujmy to, że po prostu sikanie po ściankach, to jest temat. Idziesz po prostu i po 10 randkach jesteś w stanie wysikać się normalnie. Ja kiedy... Nie, dobra, nie będę opowiadać, ale... Ale słuchajcie, mój rekord to był bardzo długo, jak raz byłam na road tripie z chłopakiem świeżym i ciągle mieszkaliśmy razem w jakichś takich małych hotelikach, gdzie wszystko było słychać, to było straszne doświadczenie. Ale w każdym razie, no właśnie myślę, że to jest problem i rozbrajanie tego jest spoko. No to jest drobiazg oczywiście, ale jest to też jakiś element, w którym się ten patriarchat przejawia i to, że my mamy być takim delikatnym kwiatuszkiem właśnie.
No, dlatego jakby to jest śmieszne, bo to jest prawdziwe, że musisz zakontestować taką oczywistość, że kobiety są osobami, które mają fizjologię. I jakby kropka, ale potem jak sobie myślisz, jakby co się z tym wiąże i jakby te przykłady, że nawet mówisz, nawet nie będziesz mówiła, no to jakby już doskonale wiemy, z czym to się wiąże, nie?
Ja jeszcze was chciałam zapytać na koniec o feministyczne inside joke'i. Czy waszym zdaniem w ogóle jest coś takiego? Czy to nie jest feministyczny inside joke, tylko po prostu, no po prostu zwykłe pozdro dla kumatek, że bo mi się wydaje, że jest coś takiego jednak jak inside joke wśród feministek i chciałam zapytać was, czy jesteśmy w stanie to jakoś sprototypować.
Takie, że w sensie, że na przykład śmiejemy się z jakichś stereotypów dotyczących feministek same między sobą, tak? Czy tam jakiś woke dziewczyn? Przykład. O, teraz ja chcę przykład.
Dawaj. To ty musisz powiedzieć przykład.
Ach, to ja muszę powiedzieć przykład. Dobrze, to ja podam przykład. Już się ucieszyłam, że ktoś podał przykład, a nie ja. No, ja myślę na przykład o tym hashtagu men or bear z zeszłego roku i że to może być trochę hermetyczny żart, dlatego że nie wszyscy mogą znać to, bo to opowiem. No to chodziło o to, że, no, że w zeszłym roku padło takie pytanie, już nie pamiętam gdzie, no ale jakby był obecny w mediach ten hashtag men or bear i pytanie polegało na tym, jakby kogo byś wolała spotkać w lesie, niedźwiedzia czy mężczyzna. No i nie jest to tak naprawdę nic do śmiechu, bo chodzi o przemoc wobec kobiet, bo przerażające było to, że no większość kobiet odpowiedziało jednak, że wolałyby spotkać niedźwiedzia na swojej drodze, bo jakby po pierwsze statystycznie jest to mniej prawdopodobne, że go spotkają. Po drugie, no jednak czułyby się bezpieczniej w obecności takiego drapieżnika niż w obecności po prostu mężczyzny jako predatora. No i jeżeli ktoś nie zna kontekstu, no to te wszystkie żarty men or bear, a było tych memów dosyć sporo, no po prostu nie są zabawne.
Ale myślę, że mówisz nie tylko o tym kontekście tego badania, czy tam jakiejś ankiety, która się pojawia w internecie, ale mówisz też o kontekście tego doświadczenia, prawda? W sensie...
Tak, tak.
No bo to wydawało mi się najbardziej wstrząsające, że naprawdę ludzie nie tylko w sensie nie wierzą, że większość kobiet tak ma, no bo dobra, mogą sobie nie wierzyć w to, że Ziemia jest okrągła i tak dalej. Jest, prawda?
Co?
Ziemia jest okrągła?
No to zależy, ja nie będę ci narzucać swoich poglądów, Malina, tutaj.
Mogą sobie wierzyć w co chcą, ale w sensie, że dla nich ten żart w ogóle był nieczytelny. Nawet jak już wiedzieli o tej ankiecie, to byli tacy, no ale jak to, w sensie... Dlaczego? I tylko jak osoby, które podzielają to doświadczenie, wiedziały od razu. I to mi też coś nasunęło po prostu na myśl, że my naprawdę mamy jeszcze strasznie dużo nieopowiedzianych tych historii, nie? Znaczy, że jest dużo takich tematów, z których każda z nas będzie się tutaj śmiać, jak zarzucimy ten wątek, ale dowolny, losowy mężczyzna nie będzie wiedział, o co nam chodzi, dlatego że nie ma tego doświadczenia.
Ale to jest właśnie zawsze humor po prostu grupy jakoś dyskryminowanej, nie? Że zawsze w każdej z nich są doświadczenia, które są wspólne i które są na tyle przerobione już, że jakoś bawią, ale osoba spoza tej grupy nie skmini. Nie skmini, bo nie wie, bo to jest dla niej kompletnie nieoczywiste.
Ja myślę, że właśnie one często też w ogóle nie są przerobione. Mhm. W sensie mówię o tych właśnie sytuacjach, kiedy wiesz, ktoś pisze, że ojej, to mnie rozśmieszyło, a w ogóle nie wiedziałam, że tak mam, wiesz... Mhm. Że one nie są przerobione, bo nie są też w ogóle opowiedziane.
Okej.
Okay. Czyli dlatego potrzebujemy kobiet stand-uperek.
Tak, żeby po prostu jakoś budować te narracje o naszych życiach. że ta komedia z tym dramatem się tam przeplata jakoś, no.
Żeby jednak opowiedzieć o traumie, pośmiać się z niej, ale potem, żeby zaległa ta cisza.
No, może nie każdy tak się musi kończyć, bo też bez przesady z tym darciem rylcem, nie? W sensie...
No, i ja też jeszcze chciałam też właśnie już kończąc powiedzieć, że też nie każdy stand-up kobiecy, czy nie każda komedia kobieca musi być o kobiecości, musi być o feminizmie. I myślę, że to jest też ważne, że wiecie, tak jak ja na przykład w jakiejś w jakimś dziennikarstwie kiedyś byłam taka bardziej wprost feministyczna, że pisałam o jakichś bardziej sprawach kobiet, jakichś feministycznych kwestiach i felietony, jak to tam kobiety mają. A teraz robię, praktycznie tego nie robię, ale myślę, że feministyczne jest po prostu to, że baba idzie i tam mówi, co jej ślina na język przyniesie i się do mnie krępuje, nie? I myślę, że po prostu też ten kobiecy stand-up i kobieca komedia jako inna forma działalności też po prostu to jest feministyczne, wręcz sam fakt, że ona jest i że te baby są śmieszne i że te baby są śmieszne o rzeczach innych niż takie wsobne, autoteliczne, feministyczne opowiadanie.
Chyba, że się śmieje z transów.
No nie, no tego nie można robić. W sensie nie można się śmiać z innej grupy dyskryminowanej. Bardziej jeszcze dyskryminowanej o wiele. Nie można. Jakby ja kancelujemy J.K. Rowling i kancelujemy transfobki. Nie ma dla nich miejsca tutaj.
Tak, z niej się możemy śmiać i powinniśmy.
Tak, zdecydowanie.
No to teraz wszyscy do domu, zadanie domowe, kto wymyśli więcej żartów o J.K. Rowling, dlaczego dołączyła do żartów i na etapie pisania którego tomu po prostu wdziała tutaj, dołączyła do śmierci żartów i po prostu...
Coś poszło nie tak.
No nie wiem jak... Chyba, że ona jest pod tym zaklęciem, jak ono się nazywało? Imperius.
Tak, może tak być. Ale nawet nie wiem, czy wolno w ogóle wspominać te zaklęcia teraz. Czy to jest w ogóle wolno? Czy wolno w ogóle wspominać?
Że już nie wolno, że trzeba spalić na stosie wszystkie te książki.
Tak. No.
No nie wiem, ale to sorry, to jeszcze nie skończę, bo to jeszcze wrzucę, bo mnie jednak bardzo rozśmieszyło, jak Miłosz wrzucił te karuzele, że kandydaci na prezydenta jako postacie z Harry'ego Pottera, ale widziałam tam te komentarze, że wolno czy nie wolno.
Tak, tak, Miłosz Wiatrowski-Bujacz, mój współgospodarz podcastu drugiego, rzeczywiście takie porównanie zrobił i tam ludzie pisali, że już to imaginarium J.K. Rowling może jednak go nie wykorzystywać. No ja nie mam na ten temat jakiegoś super sprecyzowanego zdania. Wiem, że inni z kolei sądzą, że po prostu no to jest tak popkulturowe dla pewnego pokolenia, że jeżeli się nie kupuje tych książek i nie chodzi na te filmy, tylko po prostu funkcjonuje jakieś pole semantyczne, jakieś tam imaginarium postaci, do których się odwołujemy i zupełnie na tym finansowo J.K. Rowling nie korzysta, no to czemu nie? Także taki jest argument z drugiej strony po prostu.
A to jest z kolei wycinanie autora z jego dzieła.
Jezus, już naprawdę nie zesrajmy się z tym, nie?
Odwieczny dylemat, czy można oddzielić dzieło od autora. Ale ja też myślę, że można się posługiwać imaginarium Harry'ego Pottera, które no właśnie przynajmniej dla osób mniej więcej w naszym wieku no jest ważnym odniesieniem. Pod warunkiem, że szkalujemy J.K. Rowling gdzie się da.
No i właśnie wymyśliłaś tą zasadę. Proszę się stosować.
Dobra. Chyba musimy kończyć, niestety.
No tak, bo zaraz zaczniemy opowiadać żarty, a jeszcze nie napisałyśmy tej książeczki.
No właśnie.
No dobra dziewczyny, dziękujemy wam bardzo.
Miłe panie, bardzo serdecznie wam dziękujemy za zaproszenie. To była przyjemność. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczki wszystkie. Zapraszamy do swoich czułych punktów też. Bezwstydna autoreklama. I no, super było z wami pogadać.
Dzięki.
Tak, i dajcie suba.
Tak. To ja powiem jeszcze na koniec. Koniec psot.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.